Droga ekspresowa z Gdańska do Elbląga została już otwarta. Nowo otwarty odcinek ma 40 km. Czas przejazdu między Gdańskiem i Elblągiem ma teraz zajmować zaledwie pół godziny. Jak podkreślono, oddany do ruchu odcinek S7 połączył istniejące fragmenty trasy, południową obwodnicę Gdańska i obwodnicę Elbląga. To umożliwi szybki, bezpieczny, komfortowy przejazd z Gdańska w kierunku Elbląga dalej do Warszawy. Kierowcy mają już do dyspozycji ponad 203 km trasy S7 z około 333 km planowanych do realizacji między Gdańskiem i Warszawą. O znaczeniu tej drogi już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościa Aleksandra Walasiewicz, wiceprezes Lin Idea, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Droga ekspresowa z Gdańska do Elbląga została otwarta. Długo na nią czekaliśmy. To co, teraz kierowcy uciekną z A1?
Może nie zupełnie uciekną, dlatego że jednak jest ta sytuacja, że koło 80 km nadal brakuje do tego, żeby był taki pełen luksus jazdy do Warszawy. Natomiast to, co jest najciekawsze i z czego my jako Pomorzanie powinniśmy się cieszyć, my przez całe lata narzekaliśmy, że na północy Polski są niedostatki inwestycji w infrastrukturę. A akurat ten odcinek, o którym ja mówię, który jeszcze nie jest zrobiony, to jest w całości na terenie województwa mazowieckiego. Więc tak naprawdę, jeżeli patrzymy z naszej trójmiejskiej perspektywy, to my dojedziemy nie tylko dobrze i wygodnie do Elbląga, ale dojedziemy za Elbląg, do Ostródy. Tak naprawdę całe Mazury się teraz i Warmia przybliżają. No nie powiem, że o wyciągnięcie ręki, bo to jednak jest pewna odległość. Natomiast z punktu widzenia relacji między Trójmiastem a Warmińsko-Mazurskim, z punktu widzenia miasta Elbląga, to są fantastyczne informacje. Bardzo dobrze, że to się stało. Natomiast no teraz czekajmy, aż swój odcinek dobuduje Mazowsze i wtedy rzeczywiście, dopiero wtedy S7 będzie alternatywą do jeżdżenia do Strykowa i tam autostradą. Też przypomnijmy, ta autostrada między Łodzią a Warszawą jest dość mocno obciążona ruchem i tam się trudno jeździ, bo ten ruch jest tam po prostu ogromny.
Tak, zdecydowanie to,
Aleksandra Walasiewicz.
To co wcześniej pan powiedział, jest prawdą. Ten jakby odcinek do Elbląga otwiera nam przede wszystkim dojazd na Mazury. I mi się wydaje, że to jest coś, co jakby powinniśmy wykorzystać również turystycznie. Osobiście kilka lat omijałam kierunek Mazów właśnie ze względu na to, że był bardzo długi dojazd. A teraz na pewno to wzmocni ruch w tamtym kierunku. I też jakby odciąży nam A1 w dojazdach do Warszawy. To ten odcinek A2 rzeczywiście jest trudny w tej chwili. I ja się bardzo cieszę jako gdańszczanka, że właśnie takie mamy super inwestycje, które no jakby idą do przodu. Tak? To jest jakby sukces naszego.
Jeszcze jeden element. My bardzo lubimy z przyczyn typowo merkantylnych oglądać rosyjskie samochody przed naszymi centrami handlowymi, tak? Niezależnie od wszelkich kwestii politycznych, ale no takie powiedzmy szczerze, w wymiarze międzyludzkim, ale także w wymiarze handlowym, to ma ogromne znaczenie. I jeżeli my oddajemy taki kawałek autostrady, czy drogi szybkiego ruchu, bo to nie jest autostrada, tylko droga szybkiego ruchu, to tak naprawdę sprawi, że jeszcze większa grupa Rosjan może wybrać Trójmiasto jako miejsce robienia zakupów, jako miejsce, gdzie przyjadą na przykład na jakiś koncert, czy przyjadą się bawić, dlatego że tak naprawdę my tu sobie liczymy, że do Elbląga w czasie remontu to się jechało ponad godzinę, teraz 30 minut, ale to się przekłada także na połączenie Trójmiasta z Królewcem, czy Kaliningradem, jak mówią Rosjanie, tak? Więc tak naprawdę gospodarcze znaczenie może być naprawdę, naprawdę bardzo duże i dobrze.
Jedyną rzeczą, która mnie niepokoi, to jest nasza obwodnica, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi.
O, to prawda.
Bo teraz się mocno korkujemy, tak, będzie większe oczekiwania i tutaj jakby te kolejne obwodnice Kaszubska chyba to powinna teoretycznie nam trochę pomóc. No ale to zaczynam się trochę obawiać, jak dla osób, które dojeżdżają na co dzień do pracy, dołączymy jeszcze ten ruch podróżnych, chętnych zobaczenia naszego pięknego miasta albo właśnie osób z okolic Kaliningradu. No, może pojawić się jeszcze większy ruch, to przeważnie u nas skutkuje jakimiś dodatkowymi wypadkami niestety.
A z drugiej strony zyska na tym Elbląg, rozwinie się miasto, Państwa zdaniem, bo tam też no, jakby się troszkę czas zatrzymał, czy miasto może powinno zadbać o większą promocję, zacząć się reklamować gdzie indziej, choćby w Trójmieście, bo nie sądzę, żeby wielu mieszkańców Trójmiasta jeździło na wycieczki do Elbląga.
Nie wiem, czy to by było skuteczne reklamować się. Ja powiem w ten sposób, samo istnienie infrastruktury nigdy nie przesądza o sukcesie danego miejsca, tak? Więc to, czy Elbląg wykorzysta to, że jest ta droga szybkiego ruchu, to w dużej mierze zależy od aktywności władz Elbląga, od reklamowania się może nie w Trójmieście, ale jakby od sposobu pozyskiwania inwestorów, od takiej aktywności ogólnogospodarczej. Natomiast niewątpliwie z drogą szybkiego ruchu Elbląg ma więcej argumentów niż bez drogi szybkiego ruchu. A czy to narzędzie odpowiednio wykorzysta, zupełnie osobna historia.
Słuchacze do nas piszą, odnosząc się do tego, o czym Państwo mówią, jest nowa droga, ale trzeba przebudować połączenie obwodnicy południowej z obwodnicą Trójmiasta, bo tam praktycznie codziennie mamy długi korek, napisał do nas pan Andrzej, a pan Kuba pisze, że Lęborg czeka na S6. To jakby drugi problem nam się pojawił. Mówiliśmy o tym, że S7 też sprawi, że więcej Rosjan będzie przyjeżdżało do nas na zakupy. No to przejdźmy teraz do spraw handlowych. Ograniczenie handlu w niedzielę powoduje straty w centrach handlowych. W sumie niektóre z nich straciły w tym roku już ponad 9 milionów klientów, wynika z danych Retail Institute. W badaniu przeprowadzonym wzięło udział ponad 120 centrów handlowych z kraju. Jak wynika z tych danych, za okres od 1 stycznia do 14 października odwiedzalność w sklepach spadła o 3,7% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, czyli o ponad 9 milionów osób mniej odwiedziło centra handlowe niż rok wcześniej. No i teraz, na ile ta sytuacja jest poważna? Czy można w ogóle mówić, że jest poważna?
No, tu jest jeszcze jedna dana, którą warto przytoczyć z tego raportu, a mianowicie mamy bardzo niejednolitą sytuację na rynku. A mianowicie zakupy spożywcze w tych centrach handlowych, czy w sklepach, które są w tych centrach handlowych, zwiększyły się rok do roku o 5%. Czyli tym naszym podstawowym zakupom, które robimy czy na weekend, czy na kilka dni, nic nie zaszkodziło. Wręcz one rosną. Natomiast te sklepy pozostałe, czyli tam no, są sportowe, odzieżowe przede wszystkim, one w zależności od branży notują spadki zakupów od 3 do 13%. Więc sytuacja jest bardzo trudna do oceny, bo to wygląda rzeczywiście tak, jakby Polacy no, robili zapasy z okazji wolnych niedziel i tutaj nic się nie dzieje, są wzrosty, tak jak to działało.
Planujemy
tak
lepiej chyba lepiej, w tej chwili zakupy jedzeniowe.
Dokładnie tak, ja się zgadzam, że lepiej planujemy, robimy na zapas. Natomiast no, problemem mogą być te spadki zakupów w pozostałych miejscach. To, co jest ciekawe w raporcie, także pokazuje, że głównym beneficjentem tych zmian są, uwaga, stacje benzynowe, tak, i sklepy dyskontowe, które bardzo dobrze też przygotowują się do piątków i sobót. Proszę nawet posłuchać reklam. Liczba reklam, dyskontów, co tam można kupić w piątek i sobotę, jest zupełnie nieprawdopodobna. One wydają krocie jeszcze więcej od czasu wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Wydają jeszcze więcej pieniędzy na reklamę, więc ten ruch, on nie zniknął zupełnie, natomiast ja myślę, że ten ruch klientów, te 9 milionów osobo odwiedzin, tak? Bo to tak trzeba traktować, po prostu rozeszło się gdzie indziej.
No właśnie, dla mnie to jest ciekawe, gdzie żeśmy się rozeszli i mam nadzieję, że dobrze potrafimy spożytkować ten czas w niedzielę, już nie włócząc się może po sklepach, kupując coś oczywiście przy okazji, bo to jakby zawsze taki jest efekt.
Przy okazji wychodzi, nie?
Przy okazji wychodzi, tak, nawet te rzeczy, które są jakby może niepotrzebne tak do końca, bo tak wydaje mi się, że skoro jedzenie mamy kupione już wcześniej.
Bo jest promocja, to kupujemy, prawda?
Bo jest promocja, to kupujemy, jednak się sugerujemy. I ja mam nadzieję, że zaczęliśmy korzystać lepiej z tych niedziel wolnych. Chodzimy może bardziej z rodzinami na spacery. Tutaj jakby pójście w tym kierunku chyba jest ciekawe. Jest dużo rzeczy, które się organizuje w Trójmieście, które pozwalają jakby lepiej spędzić czas niż w centrum handlowym.
Poza tym to jest jeszcze jedna kwestia. Ja bym był ciekawy badań po dłuższym okresie czasu z jednego powodu. Ja przypomnę, że my mamy za sobą zupełnie zupełnie nieprawdopodobnie dobry okres pogodowy. Był fantastyczny maj, przecież maj był chyba jednym z najpiękniejszych majów, jakie pamiętam. Mhm. Bardzo ładny październik, no dzisiaj jest już 2 listopada,
nadal
patrzę
pięknie.
Za okno, no przepięknie. Lato też było bardzo dobre i tu jest pytanie, i to absolutnie poważne, czy gdyby nie było ograniczeń w handlu w niedzielę, tak, czy te spadki też by nie nastąpiły, bo jednak myślę, że Polacy bardzo często wybierali rekreację czy wyjście na zewnątrz, niekoniecznie wchodząc do centrum handlowego, tak? I tutaj akurat wpływ takiego czynnika zupełnie niezależnego jak pogody może być bardzo duży i tak naprawdę nie jesteśmy tego w stanie przeanalizować, bo trzeba by mieć jakiś okres, powiedzmy, przepraszam, z parszywą pogodą, tak? Mhm. Czy wtedy też zostaniemy w domach, czy będziemy szukali jakichś innych atrakcji? Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Proszę zauważyć, szczególnie w Trójmieście, jak pełne są restauracje w weekend, także poza centrami handlowymi, tak? I oczywiście można dyskutować, bo z tego raportu, który Iwona Wysocka cytowała, wynika, że małe sklepy niekoniecznie zyskały na tych ograniczeniach w handlu, natomiast restauracje tak. I to jest rzeczywiście, przecież do niektórych restauracji w weekend, takich bardziej prestiżowych, one nie muszą być drogie, ale są popularne, są po prostu w tej chwili kolejki.
No właśnie, proszę bardzo.
Tak, to też jest kwestia tego, że my jako społeczeństwo zaczęliśmy bardziej wychodzić z domu, czyli już nie spędzamy koniecznie niedzieli przy wspólnym obiedzie w domu.
Przy domowym rosole
przysłowiowym. Tylko właśnie spotykamy się z rodzinami gdzieś na zewnątrz, czyli jakby korzystamy z tej infrastruktury gastronomicznej, która się też bardzo mocno rozbudowała w Gdańsku w ostatnich na pewno 10 latach.
No i właśnie mi tutaj bardzo, jeśli chodzi o badania, brakuje takich badań, które by bardzo szeroko sprawdziły wpływ ograniczenia w handlu w niedzielę na całą gospodarkę. Bo to, o czym Państwo mówili, że część osób się przeniosła, no, zyskały stacje benzynowe i tamte sklepiki przy stacjach benzynowych zyskały restauracje. Ale w ogóle, jak to wpłynęło na naszą gospodarkę? Bo mam wrażenie, że u nas przemysł czasu wolnego, który bardzo mocno kulał, dopiero jakby zaczyna się rozwijać. I tu jest ta luka, którą można fantastycznie wykorzystać. Mogą powstawać nowe firmy, właśnie turystyczne. Mogą powstawać parki rozrywki. Przecież inwestorzy wcale nie muszą inwestować, i chodzi mi o tych inwestorów, którzy w nieruchomości inwestują wielkie, nie muszą inwestować w centra handlowe, ale właśnie zamiast tych centrów, których mamy chyba już naprawdę bardzo dużo, może powinny powstawać te wielkie parki rozrywki, te miejsca, gdzie również niezależnie od pogody możemy spędzać czas. A tutaj byliby szczęśliwi i restauratorzy, i firmy turystyczne, które narzekały, że ze względu na tą pogodę, która do tej pory u nas nie dopisywała, sezon się tak krótko kończył.
No, ryzyko pogodowe jest straszne w Polsce.
Prawda? Tak. Więc jest jak najbardziej, szerokie możliwości są, żeby inwestować właśnie w przemysł czasu wolnego.
To znaczy, tu na to, co powiedziała Iwona Wysocka, rzeczywiście badań nie ma. Ja się obawiam, że takich badań nie będzie. Ale jest taki wskaźnik jak wzrost PKB, tak? No i przyglądając się temu wskaźnikowi, no widzimy, że rok 2018 jest bardzo dobrym rokiem dla polskiej gospodarki. Oczywiście, gdyby przeanalizować głębiej, to można wtedy dzielić, na ile to jest eksport, na ile inwestycje, na ile konsumpcja wewnętrzna. No ale tak naprawdę wprowadzenie tych ograniczeń w handlu w niedzielę nie spowodowało tąpnięcia wzrostu PKB. Ten wzrost jest stabilny, na bardzo wysokim, bardzo przyzwoitym poziomie. Celujemy w 5%, żeby to nam się rocznie tak zamknęło. To jest fantastyczny wynik. No i tutaj tak naprawdę wielkiego załamania nie ma. Wręcz przeciwnie, wszystko idzie dobrze. Natomiast a propos tego, o czym słyszeliśmy i o czym możemy rozmawiać, czyli przemyśle czasu wolnego. Niestety jest tak, właśnie z przyczyn pogodowych, że w Polsce niestety te usługi są cały czas bardzo drogie. Jeżeli porównamy noclegi przez te 2 miesiące w Polsce, w tym w Trójmieście, lipiec i sierpień, to ja przepraszam, ale wiele hoteli w Europie czy miejsc noclegowych w Europie jest wyraźnie tańszych, na wcale nie niższym poziomie.
Czyli potrzebujemy też inwestycji w hotele,
potrzebujemy
takie, które
ich
nie
więcej,
będą bardzo drogie, w te tańsze.
Ale też potrzebujemy ze strony, myślę, przede wszystkim samorządów, jakiejś takiej oferty, która będzie powodowała, że będzie warto przejeżdżać przez cały rok. Bo dlaczego w Polsce w lipcu i sierpniu jest tak drogo? Bo jest u wielu przedsiębiorców z branży turystycznej takie głębokie przekonanie, że ja przez te dwa miesiące mam żniwa, a potem będzie słabo. Oczywiście w górach jest inaczej, bo tam jest jeszcze sezon narciarski, ale na pozostałym terenie Polacy dopiero zaczynają wyjeżdżać na wiosnę, zaczynają wyjeżdżać jesienią. Tak, to jest dość rzadkie. I tutaj tak naprawdę trzeba budować takie przekonanie, że Polska jest piękna przez cały rok, nawet w listopadzie. No, a dzisiejszy przykład listopada to rzeczywiście łatwo to udowodnić.
No, ale to może nie tylko kwestia samorządów. To znaczy, wydaje mi się, że samorządy powinny wspierać pracodawców, tych, którzy mają też pomysły właśnie na ten przemysł.
Wiele różnorodnych działań.
No właśnie, miejmy nadzieję, że będzie się to rozwijało i powstaną właśnie takie parki rozrywki, nie tylko w Trójmieście, ale też w mniejszych miejscowościach, gdzie będzie można przyjeżdżać i korzystać z tego przez cały rok. Zmieniamy temat. Szpital nie ma prawa pobierać od pacjentów dodatkowych opłat za korzystanie z takiego wyposażenia jak telewizor, czajnik czy szafa, uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który przyznał rację Rzecznikowi Praw Pacjenta. Sprawa zaczęła się od tego, że na oddziale rehabilitacyjnym jednego ze szpitali na Pomorzu pobierano od pacjentów dodatkowe opłaty za korzystanie z wyposażenia placówki. Chodziło o szafy, telewizory, o czajniki. Jak pisała Rzeczpospolita, opłaty za używanie telewizora i szafy wynosiły po 30 zł za tydzień pobytu od osoby. Za używanie czajnika pacjenci mieli płacić 10 zł za tydzień. Do tego szpital wymagał od pacjentów przynoszenia leków. No i właśnie jak ten wyrok wpłynie na inne szpitale, które robią podobnie, bo nie sądzę, że to był jedyny szpital z takim problemem. No i właśnie, jak ta sytuacja może wpłynąć na resztę?
Każdy z nas wie, że każdy szpital ma jakby zupełnie inne standardy postępowania i myślę, że to jest coś, co nas najbardziej wytrąca z jakiegoś takiego spokoju, a nie ma jakby, trafimy do jednego szpitala, jest taki sposób, musimy płacić albo nie musimy płacić. Pytanie też mi się takie nasuwa, skąd to wynika, tak? Dlaczego szpitale w ogóle jakby idą w taki kierunek? No, mają po prostu za mało pieniędzy i próbują sobie znaleźć źródła finansowania. Moim zdaniem to nie powinniśmy pobierać opłat, tak, za takie rzeczy jak czajnik czy telewizja. Jednak są to takie, może telewizja nie, ale powiedzmy ten czajnik i zagotowanie sobie herbaty jest no jakby taką podstawową potrzebą naszą i rzeczywiście tu bym się zgodziła, że ta opłata jest trochę przesadzona. Ale dla mnie też ważne jest to, że nie ma tych takich wyznaczonych standardów we wszystkich szpitalach, tak? Czyli jeżeli byśmy wiedzieli, że zawsze do szpitala mamy zabrać swoje leki, to nie byłoby dla nas to dziwne, że jeden chce, drugi nie chce. Jeżeli zawsze byłaby taka sytuacja, że musimy dopłacić za swoje wyżywienie, to też mielibyśmy trochę inne do tego podejście. Jednak szpital jest placówką, która ma nas przede wszystkim leczyć i teraz te dyskusje, która...
A nie stresować, prawda? Bo dla niektórych, tak, być może starszych osób, no to jest spory wydatek dla tych, tak, którzy mają bardzo niskie renty i emerytury.
30 zł za miesiąc za telewizję to chyba abonament...
Za tydzień.
Za tydzień, tak? To jest abonament jest za miesiąc taki chyba wynosi, więc...
Nawet trochę mniej.
Nawet trochę mniej. No właśnie.
Nie,
no,
ale tu jest kluczowa rzecz, o której moja przedmówczyni powiedziała, a mianowicie powinny być standardy i powinny być zasady. Opłata za używanie szafy to jest po prostu skandal. Ja sobie nie wyobrażam, jak można kogoś przyjąć na oddział, kazać mu płacić za korzystanie z szafy, tak? Nie bardzo rozumiem, jak można płacić za korzystanie z czajnika, chociaż tu sprawa jest bardziej złożona, bo jednak zużycie energii powoduje koszty dla szpitala, więc tutaj jest kwestia, w jaki sposób to sensownie załatwić.
No tak, ale natomiast może na przykład termosy z gorącą wodą postawić,
nie, to
i powinno być mogą z tego
ustandaryzowane
pacjenci.
I powinny być jednolite zasady w całym kraju. I to samo dotyczy tak naprawdę telewizji. No przecież chyba wszyscy przywykliśmy, czy sami będąc w szpitalu, czy odwiedzając znajomych, którzy są w szpitalu, że telewizor to zamontowała prywatna firma i tam trzeba wrzucić 2 albo 5 zł i się wykupuje takie abonamenty. Czasami ludzie się składają na to, żeby to jakoś funkcjonowało. Cała sala się zrzuca po 2 zł dziennie, czy ileś. I tutaj tak naprawdę nie wiadomo, jest pewna wolna amerykanka, tak? W szpitalu powinny być precyzyjnie określone zasady pobytu w tym szpitalu, za co się płaci, za co się nie płaci. I to nie znaczy, że ta płatność musi być w 100% wyłączona. Być może trzeba stworzyć standard, że czajnik za darmo, szafa za darmo. No szafa to jest oczywiste, to w ogóle ja ze zdumieniem słucham, że ktoś chciał pieniądze za korzystanie z szafy brać. Natomiast pytanie o telewizję, o to ile tam ma być programów w tej telewizji i tak dalej, to jest osobne pytanie, które być może trzeba też rozwiązać z samymi pacjentami. Ale
bo jakby telewizor to nie jest sprawa pierwszej potrzeby,
to
nie, prawda? Co innego
to nie
jest czajnikiem.
To jest kwestia bytowa, tak. Dokładnie. No czy szafa, jak jesteśmy na rehabilitacji dłuższy czas.
My jesteśmy jakby w szpitalu i tak korzystamy z prądu, tak? Każdy z nas z własnym telefonem przeważnie tam przebywa, więc ten czajnik to rzeczywiście bym powiedziała, że jest lekką przesadą. A jeżeli chodzi o szafkę, to wyobrażam sobie, że tylko, że jeżeli ktoś ma swoje rzeczy prywatne i chciałby je zamknąć, to możemy wrzucać monetę, tak powiedzmy, jak na szatni, jak na basenach, tak, żeby nikt tam nam nie otworzył i to jest jedyna forma, którą ja bym przyjęła jako... Tak, dla mnie przynajmniej, tak.
Proszę Państwa, zmieniamy temat. Zatrudnienie alimenciarza na czarno może oznaczać nawet 45 tysięcy złotych kary dla przedsiębiorcy. Idą zmiany dotyczące spraw związanych z alimentami. Rząd tutaj myśli nad pakietem, który wprowadza sankcje dla pracodawców, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych na czarno. Karane będą firmy, które podpisują z nimi umowy o pracę przewidujące najniższe możliwe wynagrodzenia, a resztę pensji wypłacają pod stołem. W takich przypadkach komornik nie może zająć pensji na poczet alimentów lub robi to w stosunku do tej zaniżonej kwoty. Ściągalność u nas alimentów jest niska, chociaż i tak wzrosła sporo. Niecałych 25% wyniosła ściągalność w 2017 roku. Dla porównania w 2015 było to tylko 13%. I tak jesteśmy daleko, daleko za innymi krajami Unii Europejskiej. No i czy po tych zmianach, jeśli one wejdą w życie, pracodawcy mają się czego bać? Ta ściągalność wzrośnie? Czy pracodawcy rzeczywiście, czy to jest jakieś częste spotykane, czy to jest często spotykane, że pracodawcy umawiają się z takim alimenciarzem i
to jest za często spotykane. Nie ma oczywiście statystyk, bo to jest pewna czarna liczba, czyli kwestia wykroczeń, bo to jest wykroczenie zatrudnianie bez zachowania wszelkich form. Natomiast ja powiem trochę przekornie. Ja bym chciał, żeby rząd w ogóle walczył z zatrudnieniem na szaro czy na czarno, nie tylko w stosunku do alimenciarzy, tylko żeby były proste zasady, że osoba, która wykonuje pracę, ma umowę o pracę, kto jest współpracownikiem, ma umowę zlecenie albo inną formę umowy, żeby to wszystko było jasne i czytelne. Natomiast myśmy w Radiu Gdańsk w audycji Twoje Prawo kilka razy rozmawiali właśnie o ściągalności alimentów, i niestety wszyscy adwokaci, z którymi rozmawialiśmy, bo co najmniej z trzema rozmawialiśmy, oni przyznają, że to jest problem, że idzie człowiek, który jest zobowiązany do alimentacji i mówi: szefie, ja nie mogę za dużo zarobić tutaj, więc zróbmy to nielegalnie. I niestety w polskich firmach bardzo często wywołuje to nie oburzenie, tylko wywołuje uśmiech. No dobra, stary, to załatwimy.
Solidarność?
Absurdalna solidarność, bardzo szkodliwa. I rzeczywiście taki problem występuje. Natomiast no, walczmy nie tylko z tym, że ktoś jest alimenciarzem, że on ma być normalnie zatrudniany, tylko z wszystkimi. Z drugiej strony ja się boję takiej sytuacji, bo przepraszam, w jaki sposób pracodawca ma rozpoznać, kto jest alimenciarzem? Idąc do, ja przepraszam za użycie słowa alimenciarz, ale ono jest potocznie używane, mimo że jest dość pejoratywne, tak? To co, będzie przychodził mężczyzna do pracy albo kobieta, bo przecież kobieta też może zalegać z alimentami i będzie musiała pisać szefowi oświadczenie, że nie zalega z alimentami? No w jaki sposób rozpoznać taką osobę? No to wprowadza jakby dodatkowy element biurokracji. Więc ja zgadzam się, że to jest szczytna idea, pomysł może jest i dobry, natomiast nie wiem, czy to nie jest nadmierne komplikowanie. Walczmy z całym nielegalnym zatrudnieniem, a tutaj po prostu w ramach tej całościowej walki zajmujmy się alimenciarzami, natomiast nie wiem, czy osobne przepisy dedykować do tej sprawy. Tu mam daleko idące wątpliwości.
Zgadzam się zupełnie z panem. Tak jak pan powiedział, najważniejsze jest to, żebyśmy generalnie nie zatrudniali ludzi na czarno i jakby to jest najważniejsze. Mnie zawsze porusza tylko fakt, że ludzie nie chcą płacić alimentów i to jest jakby najgorsze z tego wszystkiego, bo ja mam wrażenie, że wszyscy mają przeświadczenie, że to są pieniądze dla tych matek, czy dla tych tych ojców, którzy potrzebują pieniędzy, zapominając, że tak naprawdę to są pieniądze na dzieci, które ktoś kiedyś podjął decyzję, że ma, świadomie lub nieświadomie, ale jakby to świadczy o naszej dojrzałości do tego, że mamy dziecko, które po prostu potrzebuje pieniędzy na to, żeby mogło funkcjonować normalnie w społeczeństwie. I jakby ta świadomość, może ważniejsze byłoby mówienie więcej o społecznym jakimś zaangażowaniu ludzi i jakby tutaj pójście w tym kierunku, niż może rzeczywiście wymuszanie na pracodawcach i jakby inwigilowanie. Tak, jakoś pracownika.
Nie, natomiast to, co pani powiedziała, że tu jest kwestia społeczna, rzeczywiście to jest ważne. Za długo w Polsce istniało przyzwolenie na nieoddawanie długów, bardzo różnych. Nie zapłaciłeś innej firmie, no to jesteś chojrak, jesteś sprawny przedsiębiorca, niech tamten się martwi. Nie zapłaciłeś na własne dzieci, ojej, ha, 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 no ale jesteś sprytny, tylko uważaj na komornika. Nie, istnieje coś takiego jak moralność płatnicza. Tak? W Polsce ona niestety nisko stoi w wielu sferach.
To jest przyzwolenie.
To jest przyzwolenie, zarówno w biznesie, jak i w takich rzeczach tak fundamentalnych, jak płacenie na własne dzieci. Tak? My jako społeczeństwo, i to będzie chyba najważniejsze, co może się zmienić, powinniśmy przestać tolerować takie sytuacje, także w układach towarzyskich. Znasz kogoś, kto nie płaci na swoje własne dzieci, przestań mu podawać rękę. Tak naprawdę to jest chyba najlepsze rozwiązanie.
No właśnie, jakoś inne kraje Unii Europejskiej sobie z tym problemem fantastycznie radzą, to znaczy nie ma u nich w ogóle tego problemu. Piszą do nas słuchacze, niestety polskie firmy prywatne zatrudniają pracowników na pół czarno, połowa na umowie, połowa do koperty. Czy to nie jest przypadkiem rodzaj łapów w zagranicznych korporacjach, to jest zupełnie niemożliwe. Polskie realia są takie, że wciąż siebie wzajemnie okradamy i może jeśli ta myśl jakoś nam wybrzmi w głowach, może zrozumiemy, że tak to wygląda i robimy sobie wszyscy nawzajem krzywdę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Walasiewicz, wiceprezes Lin Idea, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Iwona Wysocka. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.